Spór wokół kredytów frankowych wchodzi w decydującą fazę nie z powodu szykowanego przez polityków rozwiązania problemu, bo politycy niczego chyba nie rozwiążą, lecz raczej dzięki sądom. Mamy pierwsze wygrane frankowiczów, na ich korzyść wyroki, co prawda jeszcze nieprawomocne. Czy kredyt denominowany we frankach szwajcarskich może być spłacany w złotych? Sąd uważa, że jak najbardziej, ponieważ jego zdaniem kredyt nie jest walutowy, a jedynie rozliczany w walucie obcej. Czyżby frankowicze odzyskali nadzieję?
Jak brałam kredyt, miałam 27 lat. Kompletnie nie zdawałam sobie sprawy, w co się wikłuję na 30 lat. W tej chwili moje raty są praktycznie dwa razy takie, jak były. I kwota zadłużenia jest 600 tysięcy. Nie jestem w stanie spłacić takiego zadłużenia.
Nie chcemy żadnych pieniędzy, których nam, żeby nam ktoś dawał. Nie chcemy pieniędzy od państwa. Chcemy, żeby banki zwróciły nam pieniądze, które nielegalnie nam zabrały. Chcemy, żeby banki zamieniły nasze kredyty na kredyty złotówkowe, które w rzeczywistości w złotówkach były udzielane.
Zdesperowani frankowicze coraz częściej idą do sądu i coraz częściej w sądach wygrywają. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, korzystne dla kredytobiorców wyroki wydały ostatnio Sąd Najwyższy i Sąd Okręgowy w Warszawie. Z kolei Gazeta Wyborcza wylicza, że zapadły trzy wyroki, których efektem jest unieważnienie bądź odwalutowanie umów kredytów frankowych. Na razie wszystkie jeszcze są nieprawomocne, jednak według dziennikarzy i ekspertów może to świadczyć o powolnej, stopniowej zmianie linii orzeczniczej polskich sądów.
Dość już złodziejstwa i łamania polskiego prawa. To jest ewidentne złamanie prawa, organy państwa udają, że nic się nie dzieje.
Coś jednak drgnęło, uważają eksperci i wskazują na ostatnie opinie instytucji państwowych. Na przykład w czerwcu rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow opublikowała raport, według którego waloryzacja kredytów walutowych może być niezgodna z prawem bankowym. Zdaniem cytowanego przez PAP mecenasa Mariusza Korpalskiego mogło to mieć wpływ na wydawane wyroki.
Po prostu jesteśmy pod pręgierzem i jest taka perspektywa, że możemy zostać bez niczego. To, co żeśmy się dorabiali całe życie, z marzeniem, że po nas otrzymają to dzieci, wnuki, możemy tego nie mieć, a oni jeszcze za nas będą to spłacać.
Te relacje przygotowała Natalia Skawińska. Są z nami goście w studiu. Waldemar Aspadarec, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór, panie doktorze. Witamy.
Witam państwa.
Tomasz Szaj, sędzia, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.
Dobry wieczór państwu.
Radosław Górski, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Szczecin, Świnoujście, Nowogard. Jeden z niewielu prawników, którym udaje się bronić frankowiczów. Witamy.
Dobry wieczór.
Mamy także gości przy telefonie. Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry państwu.
Jest z nami także Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Dobry wieczór, witamy po raz kolejny.
Dobry wieczór.
Przypomnę, całkiem niedawno przed Belwederem demonstrowali przedstawiciele Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, które skupia kredytobiorców zadłużonych w walutach obcych. Jak mówił jeden z protestujących, dość złodziejstwa i łamania polskiego prawa, to jest ewidentne złamanie prawa. Organy państwa udają, że nic się nie dzieje, łącznie z prezydentem. Panie prezesie, to pytanie na wstępie do Arkadiusza Szcześniaka. Jak jeszcze długo będzie można powtarzać te hasła?
Mamy nadzieję, że już niedługo. Bardzo liczymy na to, że ta liczba pozwów, które już w tej chwili jest w sądach, niedługo przełoży się na to, że tych wyroków będzie jeszcze więcej. Mamy już wyrok prawomocny, jeden we Wrocławiu, także nie jest tak, że mamy tylko wyroki nieprawomocne. Mamy prawomocny wyrok Sądu Najwyższego, także liczymy na to, że to również wpłynie na działania polityków, czy wpłynie na działania banków. Trudno jest nam powiedzieć i widzieć jakiekolwiek przesłanki ku temu, że banki zaczną w końcu respektować w Polsce prawo tak, jak powinno od dawna.
W pańskiej ocenie, panie prezesie, pojawia się jakieś światełko nadziei?
Z jednej strony tak, aczkolwiek z drugiej strony tak naprawdę to te wyroki są dla nas dosyć oczywiste w myśl przepisów, w myśl dyrektywy 93 z 93 roku. Tak naprawdę takie wyroki powinny zapadać już dawno i cieszymy się z tych, które już zapadają, ale też zdajemy sobie sprawę, że trwało to jednak bardzo długo.
Tymczasem, gdy ogłoszono wyrok Sądu Okręgowego, w myśl którego Bank Millennium miał oddać kredytobiorcy ponad 100 tysięcy złotych z tytułu umowy kredytu frankowego, nasz gość Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich, stwierdził, że tego typu wyroki to incydenty i nie obawia się, aby znacznie więcej frankowiczów udało się do sądów. Może czas, panie prezesie, zweryfikować tę opinię?
Cóż, to dosyć osobliwe, że kredyty te stały się, zdaniem przedstawicieli frankowiczów, nielegalne po 10 latach ich funkcjonowania. Wcześniej były doskonałe. To nie jest problem prawny, to jest problem przede wszystkim ekonomiczny, finansowy. Kiedy okazało się, że te kredyty przestały być tak atrakcyjne, jak były przez 10 lat, pojawiła się fala oczywiście pozwów z różnymi roszczeniami i w niektórych przypadkach zapadają korzystne wyroki dla frankowiczów. Tyczy to głównie różnych wadliwości prawnych, samych umów, ale nie dotyczy to głównej materii, głównego zarzutu co do nielegalności waloryzacji umownej czy też funkcjonowania kredytów indeksowanych i denominowanych.
A może jest tak, drodzy państwo, że do tej pory ci, którzy wzięli kredyty walutowe, czekali na systemowe rozwiązanie problemu i prezydent w trakcie kampanii Andrzej Duda obiecywał rozwiązanie tego problemu. Pojawiały się różnego rodzaju pomysły. Politycy prześcigali się w pomysłach, jak rozwiązać te kwestie. Ostatnia propozycja budzi sporo wątpliwości, więc być może nie pozostaje kredytobiorcom nic innego, jak dochodzić sprawiedliwości w sądzie. Radosław Górski, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Szczecin, Świnoujście, Nowogard. Pan by się zgodził z opinią prezesa Bańki, że przez 10 lat było wszystko okej, a nagle przestało być okej?
No ja zgodzić się z tą opinią nie potrafię, natomiast potrafię zrozumieć argumentację pana prezesa. To troszkę na tej zasadzie, że orkiestra gra do końca, mimo że statek idzie już na dno. W moim przekonaniu...
Ale kto w tym wypadku robi za orkiestrę, a kto za statek?
No, Związek Banków Polskich, niestety. Tak? Z takimi komentarzami. W moim przekonaniu, w świetle orzeczeń, które zapadają w Polsce, a ich jest dużo, nie tylko we Wrocławiu, są również w Warszawie i wszystkie one w wymiarze ekonomicznym doprowadziły do odfrankowania kredytów frankowych. W świetle tych orzeczeń, jeżeli tylko linia orzecznicza zostanie utrwalona, problem frankowiczów zostanie rozwiązany za pomocą sądów polskich i nie będzie do tego nam potrzebna żadna ustawa.
Tomasz Szaj, sędzia, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. Gdybyśmy skupili się na naszym mieście, rzeczywiście tego rodzaju spraw przybywa?
Nie, na ten moment tak naprawdę nie mamy spraw w sądzie z kredytami frankowymi. Są to sprawy incydentalne wbrew pozorom. Tych spraw jest bardzo mało. Zapadł jeden wyrok przed Sądem Okręgowym w Szczecinie blisko 2 lata temu, który jest w tej chwili prawomocny. Sprawa skończyła się przed Sądem Najwyższym parę dni temu, 8 września. Sąd Najwyższy podzielił ostatecznie co do pewnych ogólnych założeń stanowisko Sądu Okręgowego i potem apelacyjnego w Szczecinie. Na ten moment w naszych lokalnych sądach nie zapadły żadne jeszcze orzeczenia. I tych spraw po prostu praktycznie nie ma. Są to sprawy na palcach jednej ręki do policzenia. Także trudno tutaj mówić o jakimś masowym wysypie spraw.
Czy obserwując te wyroki, także nieprawomocne, pan zgodziłby się ze stwierdzeniem, że powoli wykuwa się nowa linia orzecznicza? Czy to jest za dużo powiedziane?
To znaczy, problematyka związana z tymi umowami jest utrwalona w orzecznictwie i stanowiska sądów były zawsze jednolite, czy to na gruncie umów bankowych, czy na gruncie innych umów. Nowością jest to, że pojawiły się argumenty przywołujące wcześniejsze orzeczenia dotyczące innych umów do umów bankowych. Generalnie do tej pory te problematyki nie pojawiały się w sprawach. Proces cywilny wiąże się z tą regułą, że sąd rozstrzyga o twierdzeniach stron. Jeżeli strona nie zarzuci konkretnych argumentów przed sądem, sąd z urzędu nie może samodzielnie brać pod uwagę innych rozwiązań niż strona sama wskazuje. W konsekwencji to na stronie ciąży obowiązek pokazania sądowi, co jest niezgodne z prawem.
No co uważa się, za niezgodne. I mówi się, panie sędzio, że gwoździem do trumny ma być konstrukcja tak zwanej klauzuli indeksacyjnej, która nie spełnia wymogów prawa chroniącego konsumentów.
Tak, i to w tym momencie być może, że ta konstrukcja odniesie do konkretnych umów. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z wieloma bankami, które zawierały różne umowy w różnych okresach. Te umowy się różnią treścią, w związku z tym w każdą sprawę sąd musi ocenić indywidualnie. I może być tak, że w stosunku do znacznej części tych umów te klauzule są wadliwie skonstruowane, niezgodnie z prawem. Tu jest wiele różnych wzorców, którymi prawo się posługuje. Wspomniana właśnie dyrektywa Unii Europejskiej, wdrożona do naszego systemu, nakazuje nam generalnie postanowienia niejasne tłumaczyć na korzyść konsumenta. Te niejasne mogą być niejasne z różnych względów. Między innymi to, co się stało w sprawie przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, gdzie sąd zakwestionował możliwość dowolnego przeliczania franków szwajcarskich na złote polskie. W tym momencie sąd uznał, że ta klauzula jest niedozwolona, bo wprowadza pewną dowolność po stronie banku. I teraz im więcej tych argumentów pojawi się w danej sprawie, tym jest większa szansa, że sąd uzna argumenty klienta banków i uzna daną umowę za niedozwoloną.
Panie sędzio, a co zmieniło się, nie wiem, w perspektywie trzech ostatnich lat, że do tej pory wszyscy patrzyli, mówiąc kolokwialnie, jak pies na jeża na te klauzule abuzywne, a nagle sądy zaczynają je dostrzegać?
To znaczy, przede wszystkim to właśnie one pojawiły się w powszechnym rozumieniu i osoba, która występuje przed sądem, powołuje się na ten fakt. Sąd sam z urzędu nie szuka tych klauzul abuzywnych. Jeżeli strona nie wskazuje, że w jej ocenie jest to postanowienie niedozwolone, znaczy się, że akceptuje to postanowienie. W konsekwencji, żeby uznać w danej sprawie abuzywność jakiejś klauzuli, strona na to musi zwrócić uwagę sądowi. Skoro to nie funkcjonowało w przestrzeni publicznej, nie funkcjonowało w rozumieniu stron, sądy też same z siebie nie mogły się tego doszukiwać.
Ale też mamy ciekawe sytuacje, gdzie bank twierdzi, że popełnił błąd, ale to nie był błąd. Mamy także pozwy zbiorowe. Dość wspomnieć tutaj choćby mBank czy Bank Millennium. Jak ta sytuacja wygląda z perspektywy ekonomisty? Doktor Waldemar Aspadarec neoradykalnie często mówi o frankowiczach. Trzeba było się zastanowić, zanim się ten kredyt wzięło. No ale panie doktorze, jeśli popatrzymy, że łączne zadłużenie frankowiczów wynosi już 167 miliardów złotych, no to może mają rację, że dochodzą swojego na drodze sądowej. Może nie wszystko było lege artis, tak jak się to wydawało od początku.
Znaczy ja się do kwestii prawnych nie będę odnosił, bo są tutaj mądrzejsi ode mnie, znają się na tym. Natomiast co do kwestii ekonomicznych, to oczywiście od samego początku instrumenty te, zwane potocznie kredytami frankowymi, były niczym innym jak tylko spekulacją walutą. Przecież osoby zaciągające te zobowiązania dobrze wiedziały, że będą miały raty kapitału odsetkowe, generalnie całe te zobowiązania przeliczone, czy na bieżąco przeliczone po kursie franka szwajcarskiego i dotyczyło to również oprocentowania, które było znacznie niższe niż londyńskie stopy procentowe dla franka szwajcarskiego, niż warszawskie dla złotego polskiego. Więc tutaj zdaję sobie sprawę z problematyki tego. Dostrzegam bardzo wiele niekorzystnych dla polskiej gospodarki konsekwencji takiego postępowania. Natomiast nic nie zmienia to w moim patrzeniu na tą sprawę. To znaczy, mimo iż stwierdziłem, że się nie znam tej kwestii prawnych, to obawiam się, że to tak naprawdę są rzeczywiście incydenty. I jestem przekonany, że raczej tutaj strona prywatna będzie przegrywała spory prawne z bankami, a najbardziej obawiam się jednego rozwiązania, że gdyby rzeczywiście doszło do sytuacji, w której banki będą musiały uznać argumenty tych osób, które posiadają te zobowiązania w tych frankach szwajcarskich, no to obawiam się, że państwo polskie zostanie pozwane przed trybunały arbitrażowe. Na świecie są to generalnie prywatne instytucje, które z całą pewnością staną po stronie banków i wtedy my wszyscy jako podatnicy będziemy za tą spekulację tych osób musieli zapłacić. I nie widzę powodu, dlaczego ja bym miał finansować nieroztropne poczynania kilkuset tysięcy polskich gospodarstw domowych.
A nawet zdecydowanie więcej. Tutaj oczywiście w sukurs przechodzi także rzecznik finansowy, czyli dawniej rzecznik ubezpieczonych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obydwa, przypomnę, mają prawo wydawać tak zwane istotne poglądy w sprawach, którymi są właśnie te opinie, których przybywa. Sądy mogą się kierować tymi opiniami w wydawaniu wyroków. Rzecznik finansowy od października zeszłego roku do końca czerwca tegoż roku wydał 35 takich opinii, a w ciągu ostatnich 2 miesięcy udało się ten wynik podwoić, dochodząc do 77 opinii. Nie próżnuje także UOKiK. coraz więcej takich opinii się pojawia. Tymczasem frankowicze zaczynają brać sprawy w swoje ręce także w sposób dosłowny. Już się pojawiła dość szeroko nagłośniona akcja Nie płacę haraczu. Innymi słowy, frankowicze grożą bankom, że nie będą spłacać kolejnych rat. Panie prezesie, wracamy do prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Ten radykalizm może się opłacić?
Chyba że komornikom, którzy...
Panowie, sekundę. Najpierw prezes Szcześniak, a później prezes Bańka.
Okay. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że polska gospodarka, to co mówi pan ekonomista, już teraz traci. Już każdy obywatel dopłaca do tego, że te kredyty są w taki sposób obsługiwane, że zabierają z gospodarstw domowych dużo więcej niż to było wcześniej zaplanowane, a mówienie o tym, że arbitraż może podważyć bądź ścigać państwo polskie w sytuacji, kiedy ktoś wygra w sądzie, jest totalnym nieporozumieniem. Takie rozwiązanie byłoby możliwe w zupełnie innej sytuacji, ale w sytuacji, jeżeli klient wygra w sądzie, absolutnie nie ma takiej możliwości, nawet arbitraż międzynarodowy. A wracając do akcji Zero Haraczu, to my przede wszystkim walczymy o to, żeby klienci nie płacili nadpłat, które są nielegalne. Niestety banki pobierają kwoty zawyżone, to potwierdzają polskie sądy, wypowiadają umowy po kwotach znacznie zawyżonych niż faktyczne jest zadłużenie. I my zachęcamy do tego, żeby te osoby przede wszystkim walczyły w sądach o to, żeby takie kwoty nie były z ich majątku ściągane. My to nazywamy zero haraczu, dlatego że ściąganie od kogoś kwoty, która jest nielegalna, jest de facto częściowo, można powiedzieć, również haraczem. I będziemy zachęcać do tego, żeby nie 1% szedł do sądu w takich sytuacjach, tylko żeby w tym momencie do sądu szedł każdy, komu bank wypowie umowę na podstawie kredytów, które mają tak dużo nielegalnych zapisów niezgodnych z prawem. I nie boimy się komorników. Z tego co wiemy, to komornicy również są nasłani do banków wtedy, kiedy on nie chce wykonać wyroku sądu.
Przypomnę, inicjatorzy akcji przewidują, że raty nie będą płacone w październiku, listopadzie i grudniu i jak przekonuje sekretarz Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, w tych miesiącach banki najlepiej odczują te akcje i wówczas będzie najskuteczniejsza, bo banki będą musiały zawiązać rezerwy na koniec roku. Wiceprezes Jerzy Bańka, Związek Banków Polskich, to co, do gry wejdą komornicy wówczas?
No cóż, to jest przykład wyjątkowej nieodpowiedzialności organizacji zrzeszającej frankowiczów, namawianie swoich członków do łamania prawa. Bardzo to jest osobliwe, zobaczymy, kim się skończy. Tak jak powiedziałem, z tego co najwyżej będą zadowoleni komornicy, jako że przybędzie im liczba osób, wobec których będą prowadzone czynności egzekucyjne. To jest po prostu wyjątkowo nieodpowiedzialne, wręcz dzieci nada.
Natomiast chciałbym, myślę, że nieodpowiedzialnym jest pobieranie zawyżonych kwot.
Natomiast chciałbym nawiązać do kwestii tych demonstracji, o czym była we wstępniaku mowa. Teraz mamy demonstrację frankowiczów, a w 2005 roku były demonstracje klientów, którzy chcieli uzyskiwać kredyty frankowe, ale były pomysły, aby je zablokować. I wówczas Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ten sam co dzisiaj, ale z innym kierownictwem, sprzeciwiał się wprowadzeniu jakichkolwiek ograniczeń w zakresie udzielania kredytów frankowych. Dobrze byłoby zapytać tutaj o zasadę ciągłości i dlaczego obecne kierownictwo urzędu o tym nie pamięta.
Panie prezesie.
Myślę, że gdyby banki zapisały w umowach zapisy zgodne z prawem, to żaden urząd ani osoba, która chciała takiego kredytu, nie miała, mogłaby mieć pretensji, ale jeżeli są prawo można
że przez 10 lat to były bardzo dobre.
Niestety możemy mieć pretensje do całego państwa, że niestety te wyroki nie są wykonywane.
Panowie, mówimy pojedynczo, bo robi nam się kakofonia, zwłaszcza na łączach. Chciałbym teraz porozmawiać o tym, co dalej z projektem ustawy dotyczącej zwrotu spreadów. Wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka. Panie prezesie, no to jak to jest? Narodowy Bank Polski szacuje, że koszty mogą być dwa razy wyższe niż zakładane przez prezydenta, kancelarię prezydenta. Przypomnę, mówiło się o 4 miliardach złotych. Nawet znalazłem informację, że koszty mogą wynieść 12-14 miliardów, czyli 3-4-krotnie więcej. Co to oznacza, że ten projekt ustawy ma ukręcony łeb?
No cóż, ten projekt ustawy to wyraz desperacji Kancelarii Prezydenta, aby z czymś wyjść do frankowiczów, skoro były wcześniej ogłoszone nierealne obietnice. Jak widać, projekt ten powstał także w dużym pośpiechu, mimo upływu długiego czasu, jednakże eksperci nie stanęli na wysokości zadania, a owe wyliczenia są wzięte, mówiąc kolokwialnie, z sufitu. Wydaje się, że kto jak kto, ale Narodowy Bank Polski ma doskonałą wiedzę co do rzeczywistego stanu rzeczy. Zresztą podobnie oszacowane zostały koszty przez Związek Banków Polskich na podstawie informacji przekazanych bezpośrednio z banków.
Panie prezesie,
to jest kwota znacznie przekraczająca 8 miliardów, między 8 a 12 miliardów.
Panie prezesie, pan był na sali, jak prezes NBP, profesor Marek Belka, powiedział, że zachowania bankowców są nieetyczne i mogą być groźne zarówno dla banków oraz całego społeczeństwa?
Cóż, to taka dosyć ciekawa retoryka prezesa Belki, jednakże...
No powiedział pokrótce, że zachowujecie się nieetycznie.
Ja pamiętam także inne słowa prezesa Belki, który ciągle podkreślał kwestię wagę, znaczenie stabilności dla bezpieczeństwa naszych oszczędności, oszczędności obywateli.
Wracając do kwestii spreadów, Radosław Górski, radca prawny, pojawiły się głosy, że jeśli ten projekt ustawy jakimś cudem by przeszedł, czyli krótko mówiąc, powstałaby ustawa spreadowa, to wówczas pan, na przykład reprezentując frankowiczów w sądzie, no miałby jeden oręż mniej w ręku, bo jak tłumaczą eksperci, chodzi o to, by za pomocą uregulowania spreadów wykluczyć swego rodzaju patologię. Pan by się z tym zgodził, czy nie? Czy być może ten projekt ustawy, a może finalnie ustawa, jeśli takiej doczekamy, wyprostuje pewne kwestie, a tak czy owak na drodze sądowej kolejne sprawy będą miały miejsce?
Na pewno będzie to tak interpretowane, podobnie zresztą jak ustawa swego czasu antyspreadowa była przez banki interpretowana jako zmieniająca bezskuteczny, czy raczej nieuczciwy charakter pewnych zapisów umownych i sankcje bezskuteczności tychże zapisów. Niemniej w moim przekonaniu ustawa w żaden sposób nie pozbawi roszczeń kredytobiorców. Zresztą dodać należy, że ustawa ta również jest niepotrzebna. Uważam, że sprawiedliwość można uzyskać w sądach polskich. Sądy polskie prędzej czy później w moim przekonaniu przekonają się co do racji kredytobiorców i będą wydawać już masowo wyroki korzystne, nie korzystając z żadnych niepotrzebnych ustaw.
A pan by się zgodził z taką opinią, że banki absolutnie powinny zgodzić się teraz na ten projekt ustawy spreadowej, bo jeśli tej kwestii nie da się załatwić, to na drodze prawnej w sądach po zbiorowych procesach zapłacą o wiele, wiele więcej?
No to jest w moim przekonaniu ostatnia chwila do tego, żeby banki rozwiązały ten proces w sposób honorowy, żeby nie stracić też na swoim wizerunku. Jeżeli problem ten rozstrzygnięty zostanie przez sądy zamiast przez banki, to wtedy zostanie rozstrzygnięty już bez żadnych konsultacji i zapewne sąd odpowie się całkowicie po którejś ze stron. Jeżeli wyroki w Polsce będą już zapadały masowo na korzyść frankowiczów, to skutek będzie taki, że banki stracą nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale również w wymiarze wizerunkowym.
Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Panie prezesie, czy banki mają jakąkolwiek inną ofertę do rozważenia, do poddania pod dyskusję, skoro
tak, jak najbardziej
projekt spreadowy jest taki sobie?
Nie, projekt spreadowy jest to w zasadzie droga donikąd, bo to w ogóle nie rozwiązuje problemu w wymiarze systemowym, ani też co do poszczególnego kredytu. Dlatego też oceniamy go jako niekonstytucyjny i to w sposób rażący naruszający ustawę zasadniczą. Natomiast sektor bankowy ma propozycje, które by pozwoliły na uzyskanie efektu stałej raty, tak aby rata, bo dla klienta, dla frankowicza najważniejsza jest wartość miesięcznej raty, a nie to nominalne zadłużenie, które jest zmienne w przypadku kredytu walutowego.
To proszę ujawnić te propozycje, o co by chodziło.
Stabilizacji raty na dotychczasowym poziomie z gwarancją, że ta rata nie będzie rosła i z rozłożeniem kwoty zadłużenia na lata przyszłe w przekonaniu, że dojdzie do zmiany wartości waluty szwajcarskiej, która jest w sposób absolutnie przewartościowana. I kiedy uspokoi się sytuacja globalna, także te skutki pokryzysowe ustaną, jestem przekonany, że problemy się po prostu sam rozwiąże, ale to wymaga kilku lat.
Panie prezesie, nie satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź. Proszę powiedzieć w praktyce, jeśli ktoś ma teraz 1000 złotych...
Panie redaktorze, bo takie nuty z
to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Pan mówi po prostu, panie prezesie, okrągłymi zdaniami zrobimy, będzie lepiej, poprawi się. Pytam konkretnie, jak to wygląda?
Proszę pana, banki nie zajmują się rozdawnictwem pieniędzy i zaspokajaniem chęci każdego kredytobiorcy. Banki są to instytucje odpowiedzialne, które są nadzorowane i regulowane i działają w interesie wszystkich.
W porządku, ale mówi pan, że jest pewna propozycja, więc pytam, jak ona w praktyce ma wyglądać.
Taka propozycja może pojawić się wtedy, kiedy będzie stworzony przez polityków odpowiedni klimat do uzyskania takiego konsensu. Kiedy obie strony będą mogły spotkać się przy stole negocjacyjnym. Do tego jest potrzebne, aby rzecznik finansowy, aby prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, także inni politycy, w tym również to, co robi prezes NBP Adam Glapiński, stworzyli odpowiedni klimat. Klimat, który pozwoli na szukanie optymalnego rozwiązania.
Panie prezesie, możemy popuścić wodze fantazji. Jest klimat, jak wygląda propozycja?
Fantazja, to są realia, które znamy z innych państw.
Dobrze, ja tu pana prezesa wręczę i wytłumaczę państwu, o co chodzi. Nie będziecie państwo spłacać 30 lat kredytu hipotecznego, tylko 45. Na tym ta cała propozycja polega, żebyście mieli stałą ratę, ale wydłużony o 11 lat okres spłacania tego kredytu. I to jest, mówiąc po polsku, to, co miał do powiedzenia pan prezes tam w związku
banków polskich,
banków,
no tak,
działających ale... w Polsce, bo to nie są polskie banki.
Jaki w tym interes ma kredytobiorca?
Żaden. Z jego interesem się nikt nie liczą. Tutaj jest zwykłym popychadłem.
Aż zapadła cisza i przy jednej słuchawce telefonu i przy drugiej.
Używają panowie jakichś dziwnych, bazerowych sformułowań. Myślałem, że to jest poważna dyskusja ekspercka.
No tak, ekspercka, oczywiście.
Pan prezes po prostu stara się wprowadzić takie zmiany, które nie doprowadziłyby do żadnej zmiany.
No oczywiście.
Także
no,
to jest bardzo sprytny zabieg, ale myślę, że to się nie może udać. Myślę, że sądy w końcu zauważą,
o co tutaj chodzi. Te zmiany nie mają polegać na chcieństwie, ale na zdrowym rozsądku.
Te zmiany mają polegać na tym, żeby banki nie straciły ani złotówki. Taka jest prawda.
Nie,
panowie, uporządkujmy krótko. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Dwa mocne weta ze strony doktora Spadarca i radcy Górskiego. Proszę się odnieść, panie prezesie.
Mogę jedynie powtórzyć, że jedynym sposobem rozwiązania problemu jest rozwiązanie systemowe, które wymaga współpracy najważniejszych instytucji państwa. To zaczyna się dziać. Po złożeniu projektu przez Kancelarię Prezydenta zostały wysłane odpowiednie sygnały tak do środowiska frankowiczów, jak i do sektora bankowego. Komitet Stabilności Finansowej przygotowuje odpowiednie rozwiązania systemowe, które będą skłaniać banki do wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom kredytobiorców. Ja wierzę, że to się stanie, ale to wymaga także przewartościowania po stronie reprezentacji frankowiczów. Myślę, że ta ostatnia zmiana w kierownictwie stowarzyszenia, któremu w tej chwili przewodzi pan Arkadiusz Szcześniak, rokuje pozytywnie.
No tak, ale przypomnę, że pomysł prezydenta Dudy został storpedowany i przez Związek Banków Polskich, i przez Narodowy Bank Polski. Panowie, powoli musimy puentować naszą dyskusję. Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak. To może wy stajecie okoniem za bardzo, panie prezesie?
Powiem tak, my również krytykujemy ten projekt ustawy przedstawiony przez prezydenta, dlatego że on w żaden sposób nawet nie zwraca w pełni nielegalnych spreadów. Wyliczenia Narodowego Banku Polskiego są oderwane od wyliczeń Komisji Nadzoru Finansowego, która wyliczała całkowity koszt zwrotu spreadów na 12 miliardów plus 3 miliardy odsetek, a Narodowy Bank Polski w chwili, kiedy te spready będą zwracane w połowie albo jeszcze w mniejszej części, nagle wylicza, że jest to 8-8,5 miliarda. Także sami widzimy, że bez podania metodologii obie te instytucje niestety wróżą z fusów i wręcz momentami kompromitują się. Także na współpracę z tymi instytucjami raczej nie liczymy, raczej liczymy na sąd. Tutaj jest taka puenta może dla wszystkich, że jeżeli państwo macie taką umowę, warto do niej zajrzeć, warto się skonsultować z prawnikiem, czy chociażby zwrócić się do naszego stowarzyszenia. My będziemy walczyć o to, żeby każda osoba, która chce coś z tą umową zrobić, żeby miała taką możliwość. Coraz więcej kancelarii się do nas zgłasza, także z tej strony
jest nasza pełna otwartość do takiej pomocy.
I proszę pamiętać, że roszczenia z 2006 roku już nam się przedawniają. Banki zmierzają ku temu, żeby przewlec całą sprawę. Proszę pamiętać, ubezpieczenie niskiego wkładu wpłacone w 2006 roku przedawni nam się w tym roku. Jeżeli do tego państwo doprowadzą, to już żaden sąd państwa nie uratuje. Wystarczy zwykły zarzut przedawnienia.
To jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć, że generalnie sytuacja się nie zmienia i od kilku lat, mimo publicznej dyskusji i przedstawiania różnego rodzaju propozycji, żadne decyzje tak naprawdę nie są podejmowane. A co do tych wyliczeń odnośnie ustawy spreadowej, to ona po prostu pokazuje, jak bezwzględnie polskie gospodarstwa domowe są łupione i polska gospodarka pozbawiona kapitału. Bo nawet tylko częściowe odniesienie się do tych spreadów, że tak powiem neutralnie użyję takiego słowa, pokazuje sumy idące w wiele miliardów, a to jest przecież tylko minimalna część problemu.
Był kiedyś taki program w telewizji Końca nie widać i obawiam się, nie wcielając się w rolę Kasandry albo proroka, że niestety trochę to jeszcze potrwa. Tomasz Szaj, sędzia, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. No będziecie mieli trochę roboty.
No będziemy mieli na pewno, aczkolwiek sądy przede wszystkim zajmują się rozstrzyganiem sporów. I teraz nakład pracy i koszty rozpoznania każdej sprawy sądowej indywidualnie są ogromne, często nieporównywalnie większe od wartości ekonomicznej danego kredytu. Jeżeli by faktycznie wszystkie kredyty bankowe, frankowe trafiły do sądu, skończyło to się paraliżem, także tutaj jednak potrzebny jest
chyba, że byłyby to, jak rozumiem, pozwy zbiorowe. Wtedy trochę inaczej to funkcjonuje.
Trochę inaczej, ale mimo wszystko są to bardzo kosztowne sprawy, długotrwałe, angażujące i sędziów, i strony. W konsekwencji lepsze dla sądu jest to, żeby kierując się orzeczeniami, które zostaną wydane w incydentalnych sprawach, sprawę załatwić systemowo. Tak samo jak też lepsze to byłoby dla banków, bo mimo wszystko każdy proces ma ogromne koszty. Niesie sobą ogromne koszty. Pokrywa je przegrany. Może to być bank, ale może to też być klient, który na przykład wystąpi ze zbyt dużymi roszczeniami w stosunku do banków. Okaże się, że na końcu, że tylko w części wygra.
Panowie, musimy kończyć naszą dyskusję. Jeśli pojawi się jakikolwiek nowy projekt ustawy o tak zwanych spreadach albo jakaś inna propozycja prezydencka, z pewnością do niej wrócimy. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich, był przy naszym telefonie. Dziękujemy. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A do studia przyszli dr Waldemar Aspadarec, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dobranoc Państwu.
Tomasz Szaj, sędzia, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.
Dziękuję, dobranoc Państwu.
Był z nami także Radosław Górski, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Szczecin, Świnoujście, Nowogrodz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.